to jest też taka rola, którą bardzo moja córka przeżyła, prawda? Bo nagle, mimo że to jest film, to jest kino, to ona się uświadomiła też, że to kiedyś nastąpi. No póki jest młode, to wszystko wolno. Natomiast jeżeli jest już dojrzały albo stary, to już nie wolno pewnych rzeczy. Jest zakaz. Nic mi tak dobrze nie robi, jak jadę po jakimś czasie i patrzę, Boże, jaka piękna kalarepka.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę zapowiedzieć naszego gościa, którym jest wybitna aktorka, pedagog, pani profesor Dorota Kolak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Jestem pani niezwykle ciekawa, ponieważ od lat, może nie aż tak bardzo lat, bo pani stała się tak popularną aktorką i te najwybitniejsze role, one przyszły dosyć późno. Jesteśmy w podobnym wieku, więc też mnie zawsze cieszą te późne sukcesy i też pokazanie tego, że na te role dojrzałych kobiet no nie jest za późno i że ich jest coraz jednak więcej. Chciałam zapytać panią o filmy, które dały tą taką największą nie tyle rozpoznawalność, bo wiadomo, że rozpoznawalność to była ta serialowa, natomiast filmy, których pani zaistniała, pani kunszt aktorski mógł naprawdę wybrzmieć. Dla mnie takim pierwszym filmem był film Miłość, gdzie grała pani właściwie rolę drugoplanową, a może nawet trzecioplanową. Są tam dwie sceny z pani udziałem. Jest pani osobą chorą na raka, a w scenie, której przychodzi do pani syn, pani nie chce mówić o swojej chorobie, pani zwraca uwagę na syna, zwraca pani uwagę, że mąż sobie nie radzi i widać, że pani główna troska jest o tych bliskich, bo pani odchodzi. Jest w tym taka nieprawdopodobna siła, zorganizowanie, po czym po kilkunastu minutach w filmie widzimy dramatyczne pani odchodzenie, bardzo zmienioną przez charakteryzację. I to odchodzenie, które jest taką osią czasową, kiedy pani staje się właściwie małym dzieckiem, które woła mamusiu, mamusiu. I to jest ta krzywa czasopodobna trochę naszego życia, że kiedy rodzimy się, jesteśmy bezbronni, bezradni. I kiedy odchodzimy, to też stajemy się tym bezradnym dzieckiem. I tam jest ta piękna scena, że synowa, za którą pani chyba nie przepada, ponieważ ci mężczyźni, oni sobie nie wiedzą, jak poradzić w tej sytuacji. Ona po prostu przychodzi, przytula się do pani, głaszcze panią po ręce i to jest, tak mówię, mam teraz łzy w oczach, kiedy o tym mówię. Oczywiście też wpływ na to miało to, że jako osoba w tym wieku oczywiście pożegnałam już rodziców, pożegnałam wiele też ważnych osób w moim życiu, więc każda taka scena odchodzenia skontrastowana jeszcze z tą sceną, kiedy ktoś trzyma tak bardzo kontrolę, chce się zaopiekować tymi najbliższymi, ich nie zostawić samych. Wiem, że taka rola musiała od pani wymagać, pomimo warsztatu, jaki pani ma ogromnego, że jednak taka rola musi wymagać emocji.
To jest podobna sytuacja, o jakiej pani powiedziała. Ja tej roli nie chciałam przyjąć bardzo długo. Sławek Fabicki dzwonił do mnie kilka razy chyba, bo też pożegnałam świeżo kogoś najbliższego, zresztą też właśnie odchodzącego na raka, więc jakoś nie umiałam sobie wyobrazić, że mogłabym to zagrać. Ale to, co jest najgorsze w takich scenach, to jest ten jakby wydłużony czas, prawda? Przepraszam za to porównanie, ale człowiek umiera raz. Mm-hmm. Kiedy się coś takiego gra, umiera się wiele razy. To znaczy, myśmy te sceny już w tej chwili, oczywiście z perspektywy czasu nie pamiętam, ale myślę, że graliśmy już 6 godzin. Więc to ten stan odchodzenia był kilkakrotnym stanem.
Czyli duble, powtarzamy.
Duble. Trzeba było w to wejść. Mało tego, nastąpiło coś takiego, że ja poczułam, że między dublami, kiedy jest czas na odpoczynek, ja nie mogę tego powietrza wypuścić, bo będzie mi dużo trudniej wracać, niż to przytrzymać. W związku z tym powiem szczerze, że to trwało i trwało i trwało. I rzeczywiście emocjonalnie to było bardzo trudne, ale też, mimo że leżałam, to było też bardzo trudne fizycznie, bo to był taki wypłaszczony oddech, krótszy, płyciej to oddychanie szło, w związku z tym ta wentylacja była inna. Taki rodzaj ciała, które zastygło, więc prawie się przez te 6 godzin niewiele tam poruszałam, żeby się nie wychodzić, nie dekoncentrować, bo miałam wrażenie, że trudniej będzie wrócić do tego, niż przytrzymać to. Także... Tak, to jest też taka rola, którą bardzo moja córka przeżyła, prawda? Bo nagle, mimo że to jest film, to jest kino, to ona sobie uświadomiła też, że to kiedyś nastąpi. No. I kto przy tobie będzie, mamo, tak? I tak dalej. Więc to samo mówię o moim mężu, który to ogląda. Tu jest wiele, w takich scenach jest tak wiele reperkusji potem różnych, że jeszcze raz powtórzę, cieszę się, że to zagrałam z jednej strony, bo to jest doświadczenie absolutnie graniczne i bardzo też może i potrzebne, ale nie wiem, czy bym drugi raz już się tego podjęła.
Wcześniej grała pani też scenę odchodzenia w filmie takim, który był przełomowy chyba dla pani kariery, kiedy zobaczono, na co w filmie stać Dorotę Kolak. To też film niezwykle wzruszający. Film Jestem Twój, gdzie gra pani matkę, już matkę mężczyzny. Ja wszystkie te filmy jeszcze bardzo państwu polecam. Można je zobaczyć na różnych platformach. I film Jestem Twój, gdzie właśnie gra pani matkę, osobę niezamożną, syna właściwie takiego trochę patologicznego. Podejmuje pani walkę o wnuczkę. I tam jest też przemiana tej bohaterki, która jest prosząca syna, może byś poszedł do pracy, i taka jest zmordowana tym życiem, ale w tym momencie, kiedy ma zawalczyć, nagle okazuje się, że nie boi się osób bardzo wpływowych i może być z taką wielką godnością i siłą. Słonko, my się tu nie poddamy. A potem też, kiedy już porywacie prawdopodobnie to dziecko, też pani odchodzi, ale tam jest to odchodzenie, jest po prostu, że syn zauważa, tylko krew poszła z nosa, a pani mówi, że trochę źle się czuje, tu bałagan taki
i cyk.
I takie właśnie też myślenie o śmierci, że właśnie raz to jest takie konanie długie, a raz to jest to cyk, i to jeszcze w takim momencie, kiedyś nikt najbliższy nie może się przygotować.
No właśnie, i z kolei ten przepraszam za skrót myślowy, ten pomysł na takie umieranie, wziął się też z rozmowy z moją koleżanką, która czuwała przy matce bardzo długo i wyszła tylko coś przynieść czy wynieść i było cyk. Mm-hmm. Akurat, także to właśnie to cyk też się zdarza.
Nie wiadomo, co gorsze dla bliskich.
Nie wiadomo, co gorsze. Mariusz Grzegorze, któremu te role zawdzięczam i nieustannie mu za nią, jakby jestem wdzięczna i mu za nią dziękuję, rozmawialiśmy o takiej osobowości, o takiej kobiecie i nagle pojawiło się słowo suka. Aha. Taka suka, która takie instynkty zwierzęce, które przychodzi w takim momencie, kiedy trzeba bronić gniazda, czy bronić dziecka, czy bronić kogoś bliskiego, nawet z kogoś bardzo łagodnego.
Z podkulonym ogonem, co wcześniej był.
Tak, kimś absolutnie zdeterminowanym. Uważam, że to jest akurat, tu to słowo nam się udało i bardzo szybko doszliśmy wtedy do porozumienia.
Tak, pani w książce, którą Chciałam Państwu polecić, ale właśnie Pani Dorota powiedziała, Pani profesor powiedziała, że już książkę trudno jest kupić. Myślę, że gdzieś można znaleźć. Czyli Skąd ja Panią znam, i jest to rozmowa rzeka z Panią Katarzyną Ostrowską. I tutaj sporo rzeczy dowiedziałam się i o Pani rolach, ale też o Pani życiu, upodobaniu, oczywiście o rolach teatralnych, o których nie wszystkich, do wszystkich można dotrzeć. I o tym filmie, o tej właśnie mówi Pani Suce, ale też powiedziała Pani, że to był film, w którym reżyser dał Pani właściwie bardzo szeroką możliwość wymyślenia tej roli, że nie narzucał Pani to. Pani mówi, że to była ta suka, którą też można inaczej, bo ona może być agresywna. Pani tam nie jest agresywna, Pani tam jest zdecydowana tak. I godna. Więc ta wolność, którą aktor dostaje. Czy w Pani przypadku to jest ważne, żeby była ta wolność? Czy czasami woli Pani, żeby reżyser Panią tak trochę po sznurku prowadził i czuje Pani tą dyscyplinę zewnętrzną?
To jest bardzo różnie. I ja tutaj nie mam jakiegoś wymyślonego sposobu na to. Ja staram się zawsze bardzo uważnie słuchać reżyserów, bez względu na to, czy są młodzi, czy są dojrzali, czy są z doświadczeniem, czy nie, dlatego że mam wrażenie, że dzięki temu mam szansę na otwieranie różnych szuflad, że nie jestem jakaś taka skoncentrowana na tym, co ja, bo wtedy obawiam się, że otwierałabym znale sobie szuflady i grałabym to, co już to, co umiem, bo tak jest bezpiecznie po prostu. Tak. To nie wynika z kalkulacji, tylko no, ciało tak ma tam, gdzie bezpiecznie się ulokować. W związku z tym staram się słuchać i jeżeli czuję, że ten świat, do którego mnie reżyser zaprasza, jest absolutnie nawet poza moim sposobem myślenia, to mnie to ciekawi. Ale też bywa, że w jakimś momencie iluminacji, proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie ma nic wspólnego z objawieniem. Tylko to jest właśnie takie też inne cyk.
Tak.
Że mi się wydaje, to mi się wydaje, że słyszę, usłyszałam, czy zobaczyłam coś, jakiś obraz, czy jakiś dźwięk, czy sposób mówienia, mam to. I no to staram się wtedy przekonać, że to spróbujmy tym tropem. Ale im jestem starsza, tym bardziej chyba staram się iść na takie spotkanie na czysto, żeby się dowiedzieć, co ciekawego ma mi drugi człowiek do powiedzenia.
Poza tym swojego warsztatu może Pani być już pewna. Chociaż w książce mówi Pani, że jest dużo różnych lęków u Pani, różnego rodzaju.
Dużo jest różnych lęków i znowu w teatrze teraz zdarzyło mi się zagrać bardzo dużą rolę, bo w Berchardzie, w Placu Bohaterów gram profesora, czyli rolę męską i z ogromną ilością piekielnie trudnego tekstu. No i się okazuje, że lęki, strachy, nawet i te warsztatowe, dykcyjne, pamięciowe wracają. Także to niestety nie jest takie.
Musimy, żeby to była pewnego rodzaju anegdota, skoro użyła Pani słowa dykcyjne i właśnie domyśla się Pani, że o mało Pani profesor nie dostała się do szkoły teatralnej, bo zanim Pani zdawała, poszła Pani na jakieś takie spotkanie i tam została Pani, że ma Pani wadę wymowy, że to R jest niewystarczająco gardłowo, już tam nie pamiętam też, chociaż się uczyłam
drganiowe,
chociaż uczyłam się na polonistyce też logopedię mieliśmy. I przez rok Pani tak to R wyćwiczyła dobrze.
Tak. Ale też może właśnie anegdotycznie i nieco lżej, że kiedy poszłam do poradni w szkole teatralnej, istniała i istnieje pewnie to dzisiaj poradnia, gdzie młodzi ludzie przychodzą i pytają, czy się nadają. Więc ja tam poszłam. Jak dziś pamiętam, Pani profesor Wanda Kruszewska była wtedy. No i ja zaczęłam Inge Barcz, aktorka po przewrocie zagina, więc wybrałam w ogóle wiersz naszpikowany erami. No i ta pani profesor Kruszewska tak słucha i mówi do mnie: dziecko, jest taki świetny konferansjer, nazywa się Kedryński. On też nie mówi, ty byś mogła tą konferansjerkę, bo aktorką to ty nie będziesz. I to był koniec marzeń. No a potem się trzeba było wziąć po prostu do pracy.
Ale koniec marzeń dla wielu osób... Ale ja wiem, ale dla wielu osób to by było, no dobrze, no to już jeżeli nie, mam być konferansjerką, to jednak pani się uparła.
Ja byłam bardzo zdeterminowana, dlatego ja nie mogę powiedzieć dzisiaj z całą odpowiedzialnością, że uwielbiam ten zawód. Uważam, że on, im jestem starsza, tym wiem, ile ma smutków, pułapek, szarości, różnych zakrętów, załamań i tak dalej, więc tak bezkrytycznie nie potrafiłabym powiedzieć, że go kocham. Natomiast bardzo po prostu chciałam być aktorką, bardzo. To było moje marzenie rzeczywiście.
No i też dom, z jakiego pani wyszła, krakowski, artystyczny, związany z teatrem, ze szkołą muzyczną, ze znajomościami też, jak pani jako dziecko, rodziców. To wszystko no też no jakby było, w jakiś sposób ten świat dla pani wydawało się, że taki no wybór może być rzeczywiście oczywistym wyborem.
Tak, to prawda, ale myślę też, że w gruncie rzeczy to chyba jak patrzę z perspektywy, to by było za mało. Że myślę, że to, co bardziej było istotne, to to, że ja będąc, powiem w skrócie historię, bardzo grzeczną, dobrze wychowaną dziewczynką, ja widocznie bardzo potrzebowałam tej drugiej nogi. Mm-hmm. Bardzo potrzebowałam tej niegrzeczności, ten wentyl, który
pewnego
daje...
buntu.
Tak, buntu, równowagi takiej między jednym a drugim. Gdzieś intuicyjnie czułam, że to bezwzględnie jest mi potrzebne z tej grzeczności. No, zresztą nasze pokolenie tak miało siedzieć w kącie, znajdą cię, bądź miła, grzeczna, pokorny cię, ledwie dwie krowy się, tak. No i tak dalej, tych stereotypów rzeczywiście, ale one były używane, prawda? Mhm. No więc ja taka będąc bardzo taka grzeczna i bardzo starająca się nie sprawiać kłopotu, widocznie bardzo potrzebowałam tego, więc myślę, że to chyba miało większy wpływ.
Czyli to miałoby być jakimś wyzwoleniem, troszkę jakąś drogą do szaleństwa, ale jednak ten zawód do końca pani chyba też tego nie dał, ponieważ w książce nie może coś się zmieniło, chociaż książka jest z zeszłego roku, ale pisana, rozumiem, przez kilka tak, lat, to jest ileś rozmów, zapisów, ileś rozmów, że pani usłyszała coś, co miało być też komplementem pod koniec szkoły teatralnej, że jest pani zwyczajna, chyba to było to słowo, zwyczajna, i pani to miało oznaczać, że dla aktorki to jest dobrze, bo może pani wcielać się w bardzo różnego rodzaju role. No nie jest to jak powiedzmy, jak Nina Andrycz nie miała wielu możliwości, prawda? Miała bardzo określone amplua. A dla aktorki to było, a pani poczuła to, że jest to właściwie jakieś wewnętrznie, chociaż znała pani intencje, że to jakoś świadczy o jakiejś takiej pani badalności z, tak. z takim, no...
Tak, zdecydowanie tak, ale paradoks tego też i zawodu, tak mogę powiedzieć, z perspektywy polega na tym, że jak tylko skończyłam szkołę, to zaczęłam grać alkoholiczki, kobiety na krawędzi, niespełnione, szalone, nieobliczalne. I to było rzeczywiście coś, czego... To była ta moja druga, jak gdyby ta ciemniejsza strona gdzieś wewnątrz mnie, której potrzebowałam. Ale myślę, że w jakimś sensie ten zawód dzięki temu drugiemu korytarzowi pozwolił mi taką własną osobowość złożyć jakby
z tych
bardziej
dwóch.
Tak, z tych dwóch.
Tą bliźnięcą.
Tak, tą bliźniacą, tak. Złożyć jakoś lepiej. I to, że w związku z tym... Ja nie mam problemu z byciem na co dzień zwyczajnie. Jak ja mówię, zdejmuję perły, gotuję pomidorową i z tym nie mam problemu, ponieważ to ten wentyl, mam ten drugi wentyl bezpieczeństwa.
Tak, i tak jak pani mówiła o zawodzie, ile ten zawód on ma no, kosztów emocjonalnych, różnego rodzaju, a nie tylko emocjonalnych, ponosi. I to, co też niektórzy właśnie goście, którzy tu przychodzą do programu i ten sam zawód i mówią, jak ważne jest, żeby mieć rodzinę i ten normalne życie i to jakieś miejsce na ziemi, gdzie jest właśnie gdzieś jakiś las czy też ogród i bliskie osoby, gdzie można i odreagować i no, po prostu też mieć ten kontakt z tą rzeczywistością, a nie tylko pozostawać w jakiejś roli.
Tak. Nikt nas w szkole teatralnej nie uczył, ale też przyznam się, że takie były czasy, że się o tym po prostu nie mówiło. Nikt nas nie uczył wychodzenia jakby ze stanu, prawda, jak to robić. W tej chwili wiem, że młodzi ludzie po prostu się tego uczą, albo też się z nimi na ten temat rozmawia, że ten mechanizm wychodzenia z jakichś opowieści traumatycznych, bo ja ciągle to powtarzam, bo to jest moje odkrycie sprzed wielu, wielu lat, że przeczytałam taki artykuł, gdzie powiedziano, że umysł ludzki nie jest w stanie rozpoznać stanu udanego od stanu prawdziwego. Czyli jeżeli ja gram własną śmierć, albo też jak gram śmierć dziecka, albo jakieś przeżycie, albo miłość, stąd te romanse aktorskie w nadmiarze, to po prostu mózg opowiada historię jeden do jednego. W związku z tym jakby wychodzenie z tego jest pewnego rodzaju umiejętnością rzemieślniczą. Po prostu trzeba się nauczyć jakby odcinania i wchodzenia w normalne. Tak samo z miłością. Tylko, że tam w miłości, wie pani co, bo tam też było napisane, dochodzi jeszcze coś takiego jak dotyk. I ten dotyk jest takim wzmocnieniem dla mózgu, że ten mózg już jest wtedy pogubiony. Stąd pewnie tyle romansów na planach filmowych.
Tak, i też już nie pamiętam, który to z gości, był to na pewno mężczyzna i mówił nawet właśnie o jakichś scenach, że z koleżanką, aktorką, którą zna od lat i która nawet niespecjalnie mu się podobała i nagle odkrywają, że jest nią zachwycony i jest miłość i się dotykają. Się dzieje i potem myślę się, jak ja mogę nie zauważyć, że ona jest taką atrakcyjną kobietą do tej pory. Czyli można to w jakiś sposób wzbudzić. Ja mam takie dwa skojarzenia, jeśli pani pozwoli. To w psychologii, psychiatrii jest takie pojęcie tej osobowości mnogiej, która może w bardzo różnych schematach emocjonalnych, ekspresyjnych funkcjonować i nawet nie za bardzo ta osoba jest świadoma tego, że ona przeskakuje. To nie jest tak, że przecież każdy z nas jest trochę inny, prawda, w domu i tak dalej. Natomiast ta osobowość mnoga, ona jest po prostu taka jakby twarda w różnych tych swoich osobowościach, ale właśnie jest to już pewnego rodzaju zaburzenie. I to jest jedno moje skojarzenie, czyli że powiedzmy aktorzy, którzy nie są w stanie wyjść z roli i takich znamy wielkich tych tuzy takie właściwie aktorstwa, które, nie wiem, już nieżyjący, nie wiem, może, ale chociażby Tadeusz Łomnicki, którego żona jego, pani Bojarska, pisała o tej książce, że on właściwie nigdy nie schodził ze sceny. I nie zszedł zmarł na scenie. Więc są takie osoby, które to już rzeczywiście już jakiegoś rodzaju zaburzenie. I drugie skojarzenie, jakie mam, to już mówimy o śmierci, to tutaj naszym widzom na wakacyjny odcinek
zachował się.
Ale tutaj często jest o śmierci, odchodzeniu, ale też, że w jakichś takich filmach, które się ogląda, seanse takie okultystyczne i nie wolno przerwać jakoś tam kręgu w pewnym momencie, a potem trzeba właśnie, żeby to do końca odchodzić i żeby wyjść czystym, żeby te duchy za nami nie poszły. Tak. Więc trochę takie skojarzenie. Warsztat i przekraczanie granic, które czasami na planie wydaje się, że jest to łatwiejsze, natomiast dużo trudniejsze okazuje się, kiedy oglądamy siebie albo potem czytamy komentarze. I tutaj mam na myśli film Zjednoczone Stany Miłości. Też fantastyczna pani rola, wszystkich też koleżanek, które zagrały. I w książce mówi pani, że scena, która jest tylko jakąś małą częścią tego filmu, kiedy leży pani na kanapie nago. Nie ma w tej scenie niczego erotycznego. Jest po prostu naturalna scena pewnej satysfakcji, nasycenia, bym powiedziała.
Wolności.
Wolności, takiego zaspokojenia, ale generalnie zaspokojenia. Jest to ciało kobiety dojrzałej. Przed chwilą w tym filmie, w montażu, widzimy ciało kobiety idealnie młodej, jeszcze ćwiczącej. I to ciało, ono jest użyte, pohańbione. Nie chcę Państwu tu za dużo zdradzać, też bardzo polecam ten film Zjednoczone Stany Miłości. I w książce mówiła Pani, że została Pani bardzo zaatakowana i to właśnie nawet głównie przez kobiety. Dlaczego Pani się zgodziła na taką scenę i że no właśnie, że źle Pani wygląda, chociaż to myślę sobie, że wiele kobiet w naszym wieku takie ciało ma, albo przede wszystkim chciałoby takie mieć. Jak się potem wychodzi? Czy potem myśli się o tym, po co to zrobiłam? Czy się tego żałuję, albo już więcej tego nie zrobię?
Przede wszystkim to, co, nad czym się zaczęłam zastanawiać, to chyba nad tym, że to, o czym mówią psychologowie w stosunku do dzieci, że zawstydzanie dziecka to jest potężna siła deprymująca, to ja tego doznałam. To znaczy zawstydzenie mnie przez te kobiety, zawstydzanie mnie spowodowało rzeczywiście, że ja się jakoś schowałam. Bardzo to przeżywałam i rzeczywiście więcej tego nie zrobię. Mm-hmm. Ale też jest prawdą, że taką scenę trzeba zagrać raz w życiu, prawda? No mm-hmm. Nie ma co z tego robić jakiejś mojej specjalizacji. W związku z tym rzeczywiście więcej tego nie zrobię. Natomiast to jest też ciekawe, że to zwykle kobiety były. Nie wiem, czy nie wyłącznie kobiety. Dziś z perspektywy czasu być może znalazł się jakiś mężczyzna, tak. Ale głównie pamiętam kobiety, które mnie zawstydzały. Więc przyznam szczerze, że to była nauka. To znaczy, jak potężną mechanizmem i siłą jest zawstydzanie, co teraz spożytkowuję, uważając, żeby tego kompletnie nie robić w stosunku do mojego wnuka. Mhm. Że wiem, że to tak jest. Zresztą pokolenie moich rodziców też tak miało zawstydzanie. Było na porządku dziennym. Kościół robi to przecież nieustająco. Zawstydza nas na wszystkich poziomach i każe nam się wstydzić za tysiące różnych rzeczy. W związku z tym, jaki to jest niezwykle silny mechanizm.
Tak. I tutaj ja czytając w książce razem z Panią to przeżywałam i sobie wyobrażałam. Jak można to właśnie odebrać i jednocześnie no jakby też sprowadzić całą tę rolę, która jest bardzo ciekawą postacią i też ileś scen, które pani tam odgrywa są fantastyczne i sam też czas, o którym opowiada ten film, który przejścia, to pani jest tam nauczycielką języka rosyjskiego, która już, tu mamy przełom, już ten rosyjski nie będzie potrzebny, szukamy nauczycielki od angielskiego.
Utrata wszystkiego.
Samotnej kobiety, która właściwie ma tylko te kanarki, które wokół niej latają. I to powinno być tematem. I że teraz na razie ta kobieta znajduje w sobie ten spokój i to ciało, które wreszcie może odpocząć.
Odprężyć.
No i to już jest niezauważone, tylko jest sam atak.
Ja tylko zawsze pytałam, znaczy jak miałam okazję, to pytałam moich rozmówców, że powiedzmy tym pierwszym szoku, który... Tak. Czy zadał sobie ktoś pytanie, ale po co to było? Po co pani to zrobiła? Po co jest ta scena w tym filmie?
Dla mnie by była bardziej zawstydzająca scena tej właśnie młodej dziewczyny, no, która zostaje jej ciało użyte, tak? I mężczyzna onanizuje się, ona jest potem pokryta jego nasieniem. Tak. To jest moim zdaniem bardziej scena, która to ciało bardziej hańbi niż to ciało, które jest w rozkwicie po prostu.
No tak, tylko że ja też mam takie wrażenie, że to jest też, może nie mogę powiedzieć, że znak czasu, bo to się, mam nadzieję, zmienia, że jednak
te... Musi być piękne i młode. Tak.
No póki jest młode, to wszystko wolno. Natomiast jeżeli jest już dojrzałe albo stare, to już nie wolno pewnych rzeczy. Jest zakaz.
Czyli nie zagra pani już ciałem?
Nie, no myślę, że nie. Natomiast myślę sobie też, że ja też takich rzeczy jakby robiłam takie rzeczy w teatrze też.
No właśnie, też.
Może na innym poziomie, to też inaczej zupełnie to funkcjonuje, to jest zupełnie też inaczej to się w siebie bierze, bo to wszystko idzie z rozpędu, prawda, z całego grania, przedstawienia, no to jest zupełnie też inna rzecz, ale ja też nie będę ukrywać, że ja używam czegoś takiego, żeby tego widza czasem wywalić z tej strefy komfortu, bo bardzo bym chciała, żeby szedł ze mną w tę podróż, podróżował ze mną w czasie tego przedstawienia, a nie siedział i mówi, no bawcie mnie, grajcie tam, co tam umiecie. Tak. No pani, co tam umie, to niech tam pani gra. No więc takie są czasem przyczyny tego.
Tak, i nawet jest w pani właśnie też ta przekora, chociaż może to też jest jakby to... To, że pani jest i doskonała warsztatowo i uczy pani innych, że właśnie takie role, tak jakby się wydawało oczywiste, które na przykład rola Margie Stewart, która pani najpierw trochę zawiodła, tak? Bo najpierw miała pani grać królową Elżbietę, tak. Czyli tutaj złą, a tutaj Maria Stewart wiadomo, że trochę wyniesiona na ołtarze, stracona przez...
No u Słowackiego to już w ogóle jest łza czysta.
Tak.
A potem się czyta książki, bo tak jak tam napisałam też, to jest jedna z tych ról, które jak już...
To Schiller, zdaje się, tak to tak, była, tak,
nie,
tak.
To był Schiller, ale jak już zaczęłam w tym grzebać i szukać i czytać, no to się okazało, że no wiele można było tej Marii powiedzieć, ale na pewno nie to, że była kryształowa. Mm-hmm. Była prawdopodobnie zabójczyni, wielokrotną zdrajczynią. Dopowieść awanturnicza właściwie mogłaby powstać. Ucieczki z więzienia, zabójstwa.
No tak, no, no ale, tak ale taka śmierć beatyfikuje w jakiś sposób tak. Społecznie. No,
właśnie wtedy z reżyserem Adamem Nalepą doszliśmy do wniosku, że, no, że jeżeli już był ten wyrok i wiadomo było, że musi zginąć na szafocie, że nie było innej alternatywy, no to tak nam się wydaje, że bardzo sprytna, przytomna, mądra i przebiegła Maria postanowiła zrobić jednak z tego użytek i dopięła swego. Mm-hmm. Bo jak się okazało, historii. Czysta kryształowa.
Kryształowa. Tam też w książce pisała pani, co nie mogło się pojawić już w teatrze, bo nie było to w tekście Schindlera, jak zaplanowała też swoją śmierć i do końca była, właściwie można powiedzieć, wielką aktorką. Na tak. Kiedy poszła i miała tą
czerwoną
suknię
pod
spodem, tak. Piesek, który wyszedł
uciekł, tak.
I nie miała włosów, miała perukę, czyli
wypadła
kiedy,
głowa, tak.
Czyli kiedy podniósł,
to wiemy z opisów,
tak,
prawda?
Kiedy podniósł, to głowa wypadła, więc
tak, to wiemy z opisów,
musiał szaleć.
Spektakularnie.
Brawo.
Tak, no. Zdecydowanie.
Dość to taki dans makabry, ale rzeczywiście warto, żeby o tym powiedzieć. Czyli takie role, które pani chce trochę inaczej zagrać. Też takie wyzwania, jak w To się boli Virginia Woolf, gra pani Martę, więc to też jest wyzwanie, bo to właściwie po filmie, który był, no to sobie trudno wyobrazić kogoś innego niż Miss Tyler. I też pani jakąś tej postaci inną robi twarz.
Tak, no staraliśmy się po prostu z Grześkiem Wiśniewskim to przegadać, żeby spróbować oczywiście odejść od tamtego, mm-hmm. No wiadomo. Ale też odpowiedź, pytanie, które zostało zadane podstawowe, dlaczego taka i coś takiego się wydarzyło. I jakoś doszliśmy do wniosku, że to niespełnione macierzyństwo, mm-hmm. To, że ona została pozbawiona właśnie bycia kobietą w sensie macierzyństwa, tak. Że czuła się pusta, wyskrobana, wyjałowiona, w związku z tym bezwartościowa, a skoro jestem bezwartościowa, to nikt mnie nie kocha. Więc nawet jeżeli George mnie kocha, to mnie się wydaje, że mnie nie kocha, bo nie można mm-hmm. takiego pustego pudła kochać. W związku z tym mści się na nim, ale też na sobie trochę.
Na sobie. Teraz mi pani skojarzyła już też z tą samą aktorką, czyli Kotka na gorącym blaszkanym dachu.
Elizabeth Taylor też grała, ale była dużo młodsza.
Dużo młodsza, ale też jest tam kobieta, nie mają dzieci, też jest tam, to też to wkłada się, to szaleństwo, też jest alkohol, trochę inaczej, ale te dwie role jakoś coś by łączyło. Bardzo też ciekawym wątkiem, o który tutaj często pytam naszych gości, nie wszyscy są pedagogami, ale wszyscy prawie, którzy tutaj byli, kończyli szkołę teatralną. Od kilku lat mówi się o tym zjawisku. Karolina Korwin-Piotrowska napisała, wszyscy wiedzieli, czy milczeli, tę książkę o przekraczaniu granic przez profesorów, którzy w szkole teatralnej no, używając tutaj języka właśnie tych osób, które czują się poszkodowane, czy też dziennikarzy, którzy to już właśnie upokarzają, przekraczają granice. I tutaj niektórzy goście mówią, że no to właśnie jest okropne, A niektórzy, chociażby Krystyna Janda, która dawała przykład jakiegoś ćwiczenia z Aleksandrem Bardinim, który przy swojej grupie kazał jej przeglądać się w lustrze i mówić o swoich wadach. I mówiła, że tak, dobrze, ale to aktor się cały czas przegląda w lustrze i patrzy na niego widownia i musi mieć twardą pewną część ciała. U pani też znajduje podobny wątek, prawda? Że jednak szkoła teatralna powinna troszkę brutalizować, nie tylko wypuszczać osoby, które będą przekonane o swojej świetności i nagle zderzą się ze straszną rzeczywistością.
Ja bym chciała powiedzieć o dwóch rzeczach, że po pierwsze też moja córka też jest aktorką, tak. I kiedy o tym rozmawiamy, to ona jest troszkę bardziej radykalna, ma te poglądy, ja nieco mniej. I ona do mnie mówi tak: matka, ty wyrosłaś w świecie przemocowym, więc być może sobie z wielu rzeczy nawet nie zdawałaś sprawy, i ja się z tym zgadzam, prawda? Mm-hmm. Bo nasz świat Absolutnie. Był przemocowy.
To jest zaraz powojenny świat.
Tak, myśmy uważali, że to jest tak. I to jest jakby jedna rzecz. Drugą rzecz, którą chcę powiedzieć, która też jest może na innym biegunie, to jest taki bunt we mnie narasta, że telewizje wszelkiego rodzaju pokazują, jak się wrzeszczy na kucharzy i się ich poniża, i nic z tego nie robi problemu, prawda? Te wszystkie telewizyjne tak. gotowania,
no, oczywiście, kuchnie, tak, te wszystkie tak, rewolucje różne,
tam
tak,
nikt z tego nie robi problemu. To samo się dzieje, pokazuje się różne o lekarzach i tak, i z tego też nikt nie robi. Tak. To się po prostu czepili aktorów.
To prawda. Andrzeja Chyrę to nawet zdenerwowało kiedyś.
Tak, że to jest tak już nagłe i to jest taki z tego zły, że pozostałe środowiska się jakby pomija, cichym milczeniem zamiata pod dym.
Bardzo słuszne.
I to jest jakby druga sprawa. Natomiast czy ja się z tym zgadzam? Nie, nie zgadzam się. Ja sama staram się być wobec moich studentów absolutnie nieprzemocowa. I zawsze taka myślę byłam. Oczywiście trzeba by zapytać moich studentów. Bo ja wychodzę z założenia, i wiem to po sobie, że mnie bicie batem w aktorstwie nie pomaga, marchewka bardzo. Mm-hmm. I ja też sprawdziłam na moich dzieciach, studentach, tak. że moje chwalenie i dodawanie im skrzydeł jest dużo bardziej skuteczne niż pokrzykiwanie albo poniżanie ich, czy też pokazywanie im wyłącznie ich wad. W związku z tym też nie jestem aktorką, myślę, którą jakoś szczególnie wrzeszczenie na mnie pomaga. Mm-hmm. W związku z tym nigdy jakby sobie chyba na to nie pozwoliłam, to znaczy chyba nawet nie musiałam, tylko widać było, że to nie robi na mnie żadnego, że to mi nie pomaga. Natomiast jeżeli jest wsparcie pozytywne, ja potrafię rozkwitnąć. Więc to są takie trzy elementy. Czy w szkole teatralnej była? Na pewno była. Czy ja to pamiętam? Nie, bo wszyscy uważaliśmy to za metodę. Po prostu ja tego w związku z tym nie pamiętam. Czy w teatrze pamiętam w stosunku do siebie? Raz czy dwa razy, ale ja wtedy po prostu, jak to powiedzieć, zrywałam kontakt i widać było, że to mi nie robi. W związku z tym trzeba było wrócić do innych metod w stosunku do mnie. Ale na pewno ta sytuacja, która się wydarzyła, wiele w teatrze zmieniła albo zmienia. Sytuacja jest zdecydowanie dynamiczna w sensie wzajemnego szacunku reżyser-aktor.
Zwróciła pani uwagę na bardzo rzeczywiście taki aspekt ważny, na którym się nie zastanawiałam, że rzeczywiście właściwie większość programów telewizyjnych czy YouTube'owych, to im więcej jest krzyku, pewnego rodzaju emocji, im więcej tego kortyzolu tam się pojawia, tym większa oglądalność i właściwie rzadko kiedy to się krytykuje, a na państwa tak, środowisko. Szczególnie. Tak, szczególnie. Chociaż myślę, że to też jest taki bunt młodych przeciwko pewnym autorytetom i też takie zjawisko, że coraz więcej aktorów jest aktorami amatorami bez szkoły teatralnej. Zasięgi w jakichś też Instagramach czy Facebookach decydują o tym, że ktoś nawet bez castingu przychodzi i dostaje jakąś ważną rolę.
No tak, podobno jest takie pytanie do aktorów, ile masz lajków, i to wpływa na to, czy się dostanie tę rolę, czy nie, więc...
Czyli to jest jakaś taka druga, znowu moim zdaniem, strona i to, co pani tutaj już nam, to jest, byłby zupełnie już inny temat, bardzo duży, na ile właśnie te czasy, w których żyłyśmy, rodząc się niedługo po wojnie, czyli nasi rodzice pamiętali wojnę, dziadkowie, w telewizji, kiedy się pojawiła, to właśnie głównie były to wojenne filmy, albo oglądały się jakieś ten reportaże z filmy dokumentalne z Auschwitz, a siedziało się przy niedzielnym obiedzie, więc właściwie ta wojna była zabawy na podwórku, latanie z patykiem, tak, i po niemiecku mówienie, tak, jakoś, więc ta wojna była potem czasy stalinowskie, więc rzeczywiście były to takie czasy trudne, ale też można się zastanowić, na ile dzisiaj o czym piszą i mówią psychologowie, że teraz ci młodzi, których się tak trzeba tak delikatnie traktować, że to są te płatki śniegu, które są no, zbyt delikatne i nie radzą sobie z żadnymi jakimiś przeciwnościami. I to mówię, to już temat jest na inną...
To jest bardzo duży temat i powiem szczerze, to jest w ogóle temat do rozważania z pedagogami, bo ja w tej chwili na uczelni my się spotykamy coraz częściej z dziećmi z depresją. I rzeczywiście to jest w tym zawodzie, to jest rzecz bardzo trudna. No i teraz stajemy przed dylematem, czy pozwolić im ćwiczyć ten zawód, studiować ten zawód, który nie robi niczego innego, tylko tę depresję pogłębia nieustająco, pracując na rzeczach najciemniejszych, często bardzo trudnych,
no, albo, wybijających
w górę, tak. Także przyznam szczerze, że my trochę nie wiemy, co robić. Ja się do tego absolutnie przyznaję. Staram się zawsze ten indywidualnie wszystko rozważać, ale jestem często pełna lęku. Nie ma co ukrywać.
I dochodzimy do tematu przyczyn tej depresji wśród młodych ludzi, ale nie tylko. I w jaki sposób w filmie Zabawa można powiedzieć, że no, bohaterem tego kobiecego filmu, właściwie o wszystkich tych mówimy, to one to są filmy kobiece w jakiś sposób, no jest samotność, różnego rodzaju samotność i dopiero ta samotność powoduje, że jest ten alkohol, który ma ratować przed depresją, przed konfrontacją rzeczywistości ze swoimi emocjami, z tym, czego w życiu nie potrafiłyśmy załatwić, tak jak relacji, nie wiem, z córką, która nie jest wystarczająco wybitna, jak matka w filmie Zabawa, nie jest wystarczająco dobrą lekarką, chociaż tak naprawdę nie wiemy, czy matka tylko nie chce jej
wmówić.
Tak, wmówić tego, bo ta jej nie pozwala pić. I tam w końcu się napi, tak jak myślę, z kim ty jesteś lekarzem, to z Pruszkowa, tak? Ale w każdej z tych bohaterek jest właśnie ta samotność, która jest w jakiś sposób bohaterem bardzo wielu filmów, sztuk teatralnych i naszego życia. I myślę, że to, co właśnie dzisiaj się mówi z jakąś wielką nadzieją, że wchodzi ta sztuczna inteligencja, która spowoduje jeszcze większą samotność.
Prawdopodobnie.
No i trzeba mieć jakieś miejsce, gdzie się ucieka. To miejsce na ziemi, które może być nawet taką też arkadią dzieciństwa, jaką pani miała w miejscowości obok Limanowy, gdzie jeździła pani z babcią na wakacjach. I takie wracanie do tych wspomnień. I na drugim końcu Polski, na Kaszubach, pani krakowianka znalazła swoje miejsce w ciszy, w lesie.
Tak, to jest rzeczywiście... Moja mama pyta często, jak do niej dzwonię. Moja mama lat 94 i pyta mnie, ale jak to, że ty sadzisz jakieś marchewki? Skąd ci się to w ogóle wzięło? Ale co ty, że ty po tym lesie tak... A co to jest, że ty tak lubisz pływać w tym jeziorze? Ja nie wiem, ale prawdopodobnie to jest jakaś część osobowości mojej, która absolutnie czuje, że tam się i dopełnia i tam jest jej przestrzeń właśnie relaksu, wypoczynku,
regeneracji.
Nic mi tak dobrze nie robi, jak poranna, 6-7 rano chodzimy do zimnego jeziora Niczego tak nie lubię, jak iść na spacer w te w lasy kaszubskie, które są inne niż mazurskie, bo są jasne, przejrzyste, tak. Takie zasłone, wysłonecznione z piachem. I nic mi tak dobrze nie robi, jak jadę po jakimś czasie i patrzę, Boże, jaka piękna kalarepka, którą sama tam wsadziłam do ziemi. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale może każdy, jesteśmy wszyscy rolnikami przecież. No
tak, wszyscy tak zaczynaliśmy.
Wszyscy tak zaczynaliśmy, więc może to są jakieś takie atawizmy, które udało mi się teraz realizować.
Chociaż kiedy zerknęłam do Filmwebu, żeby sobie uporządkować też kolejność filmów, w których pani występowała, i zobaczyłam, że już ileś filmów, już jest jakiś tytuł na 24 rok i w 23, mówię, dobra, już nie zdążę wszystkiego też obejrzeć, a niektórych nie będzie dostępu. Czyli jak śpiewała Hanna Banaszak, zapisany mam terminarz, jakby go obsypał mak, więc trochę mało czasu jest na
to. Z tym obsypał mak, to bo aż tak nie jest, ale rzeczywiście pracuję. Mam 66 lat, jestem emerytem w teatrze, ale cały czas pracuję i te propozycje ciekawe, nie ma co ukrywać, bo rzeczywiście różnorodność ich i takie skrajne te propozycje są, z czego się bardzo cieszę. W teatrze też zdarza mi się raz na jakiś czas zagrać coś bardzo wymagającego i ciekawego. Ja z tego czerpię siłę. Ja zresztą tam też napisałam, że ja jestem jak akumulator, to znaczy im więcej pracuję, tym więcej mam energii. Mm-hmm. Ja po tygodniu odpoczywania już jestem flakiem. Wrak. Tak? Po tygodniu już i trzeba wracać do... No tak jakoś mam, że rzeczywiście jestem w miarę zdrowa, więc daję radę. Mm.
Tutaj w programie mamy taki zwyczaj, że na koniec rozmowy nasz gość może coś powiedzieć do widzów, czy jakieś credo, czy coś, jakieś twoje przemyślenie, czy zaprosić na jakiś film, czy do teatru.
Nie wiem, jakkolwiek to jakoś może zabrzmi naiwnie, no to bądźcie dla siebie życzliwi. To jest w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, ważne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że jest pani taka, jak jest. Tak sobie wyobrażałam, chociaż w książce pojawił się taki fragment ze strony tej, że robisz wrażenie nieprzystępne i chłodne i tak dalej. I się właśnie zastanawiałam, czy...
To Kasia tak. Kasia tak widocznie poznała mnie w takiej sytuacji, że tak...
Że już tak to sobie już przystemplowała taką wersję.
Tak to było.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję państwu. Do zobaczenia wkrótce. I oczywiście czekam na państwa komentarze i myślę, że tak się państwu miło słuchało, jak mnie rozmawiałam. Dziękuję bardzo.